Gościem Poranka Wnet jest pani Beata Kempa, członek Europarlamentu Solidarna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i zastanawiałam się przed rozmową, czy ma pani wzór, czy ma pani wybraną postać z podziemia niepodległościowego?
O tych postaci jest wiele i każdą by się chciało przywołać.
A jedną taką ulubioną?
No oczywiście jest to sztandarowa postać, czyli Witold Pilecki, ale myślę, że tych osób jest zdecydowanie, wiemy z historii i coraz więcej tej historii dzięki tym dobrym historykom, dzięki też IPN-owi, ale też dzięki młodym ludziom te postacie odkrywamy. Mnie najbardziej też obok oczywiście ich działalności ujmuje to, że coraz więcej młodych ludzi, i to jest dobre zjawisko, bardzo dobre, coraz więcej młodych ludzi interesuje się bohaterskimi czynami, losem tych ludzi, ale przede wszystkim tym, żeby poszukiwać ich szczątków, które komuniści chcieli zupełnie zniszczyć, a tak chociażby jak na Łączce zalać betonem, tak aby już nigdy nie dowiedzieć się o losie i działalności tych ludzi. Okazuje się, że te kości wychodzą z ziemi i wołają o naszej historii, a także o bohaterstwie, ale wszystkim dają przykład, jakim trzeba być człowiekiem, patriotą. I tak jak powiedział ktoś, próbowano ich zakopać w ziemi, ale to ziarno wydaje dzisiaj plon. Historia bardzo bolesna. Ja, jeśli mi się dzisiaj to uda, będę też na Rakowieckiej, ale to jest taka historia, która chciałoby się, żeby nigdy nie wróciła i żeby państwo polskie szanowało przede wszystkim swoich bohaterów, ale i też, żeby obcy, ta w tym przypadku komuna, takich ludzi nam nie niszczyła w imię tego, aby realizować swoją ideologię. Piękna historia, piękny przykład, ale bardzo, bardzo bolesny.
Jeszcze kilka lat temu jako dziennikarz radiowy zadawałam pytanie, dlaczego tak długo czekaliśmy z przywoływaniem pamięci i dlaczego tak długo państwo polskie rehabilitowało tę historię. Wtedy pamiętam, że pomysł Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych poparła koalicja Platforma i PiS. Dziś właściwie, jak sobie myślę o tym dniu, wydaje mi się to niemożliwe, żeby pojawiały się w tej debacie publicznej jakieś wspólne państwa projekty, ale też patrzę na rozbicie prawicy. Pani poseł, będą przedterminowe wybory, czy państwo chcą wyjść z porozumienia, czy jak wygląda sytuacja w tej chwili w kraju?
Znaczy, ja nie rozumiem tej narracji, bo od pewnego czasu siedzę i słyszę od kilku dni narrację, że ktoś chce rozbijać prawicę. Jedność i fenomen prawicy był przede wszystkim polegał na tym, że byliśmy tą jednością w różnorodności. Mhm. Tak jak wiele tworów, które powstawały i potem przede wszystkim również jeśli dalej w tej różnorodności przede wszystkim potrafiły się szanować, to przetrwały. Więc to jest jakby podstawa. To pytanie pozostawiam jako takie, które mnie osobiście bardzo boli, dlatego że w koalicji i przywoływanie tutaj akurat kwestii jakiegoś wspólnego akurat głosowania w sprawie Dnia Pamięci, gdyby Platforma wtedy tego nie zrobiła i to była też piękna inicjatywa świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to myślę, że nikt by nie wybaczył tego Platformie do dzisiaj. Natomiast kwestia, o którą pani pewnie pyta, czyli kwestia transformacji energetycznej, no to jest coś, czego ludzie, którzy pozostaną, a będzie tak niestety, bo zbyt szybko, zbyt pochopnie, zbyt zły to jest plan prowadzenia transformacji energetycznej, przede wszystkim bez podłoża, odpowiedniego podłoża finansowego, bo to, co jest wystarczy, spowoduje to, że mogą za chwilę nam Polacy, szczególnie ze Śląska również opolskiego, ale również ci, którzy kooperują ze Śląskiem, po prostu tego nie wybaczyć i dlatego trzeba, aby nastąpiła po prostu dyskusja, bo to jest kwestia nie tylko odmiennego zdania. Ja powiem pani tak, że ja patrząc teraz z Brukseli na to, co wyprawiają poszczególni komisarze, szczególnie pan Franz Timmermans, który od początku, jak widzimy, krótko Polską, mówiąc nie kocha Polski, czy pani Wera Jurowa, to bezpośrednio widzę to zagrożenie. Ja nie chciałabym, żeby realizacja ideologii, szczególnie której emanacją jest Franz Timmermans, żeby była realizowana kosztem naszych dzieci, naszych wnuków, tego, że one będą miały znowu gorzej, tak jak my mieliśmy za reformy Balcerowicza. Ja przywołuję tutaj i będę przywoływać reformy Balcerowicza, dlatego że ja do dzisiaj po prostu jak na to patrzę, to powiem tak, skutki oczywiście polityczne Balcerowicz poniósł, bo to, że jedna czy druga nacja spowodowała, że on gdzieś tam po powierzchni pływał, to jednak był niewybieralny, on i cała ekipa, dlatego że ponieśli konsekwencje tego, co zrobili na początku lat 90. Ja tą biedę, pani redaktor, widziałam na własne oczy, dzień po dniu. I ja nie chcę, żeby teraz powtarzam, chcemy wszyscy żyć czystym powietrzem, tylko to musi mieć ręce i nogi i nie może się odbyć kosztem zwykłych ludzi. Dość już naprawdę tego, że pamiętam to w 90-tych latach, kiedy patrzyłam w ekran telewizoru i widziałam Warszawkę, która jest bardzo zadowolona z tego, co robi. To były ich eksperymenty, ich dobre samopoczucie, a my na dole cierpieliśmy potwornie. I dzisiaj, jeżeli ten plan transformacji nie będzie poparty, plan, powtarzam, który jest w głowach przede wszystkim brukselskich elit, jeżeli nie będzie poparty bardzo konkretnymi pieniędzmi, to powtarzam, za kilka lat, a może nawet wcześniej, bo przecież ten pedał został bardzo mocno przyciśnięty, spowoduje to potężne zubożenie energetyczne i to, że być może i tym czystym powietrzem, co do końca wątpię, bo przecież ten bilans energetyczny musiałby dotyczyć całego świata, nie tylko Polski czy Europy. Być może oddychać, tyle tylko, że rachunek nie będzie stać Polaków na zapłacenie rachunków, a przede wszystkim będą się budzić rano, tak jak za Balcerowicza i nie będą mieli możliwości pójść do pracy. Ja się tylko tego boję. I dlatego ta dyskusja bardzo spokojna. Ja bym nie chciała, żeby ktoś mówił, że w ten sposób, że chcemy zwrócić uwagę na te bardzo bolesne elementy tej reformy, żeby kiedyś powiedziano, że po prostu przykładamy do tego bardzo mocno rękę. Jeśli by to było na zupełnie innych zasadach. A druga rzecz to jest kwestia raz, że transformacji Zielonego Ładu, ale druga bardzo ważna to jest kwestia kolejnego uzależnienia, czyli warunkowości, jak to woli, uzależnienia wypłaty środków unijnych od tak zwanej rozumianej przez brukselskie elity praworządności. To są dwa obszary, które to w tej chwili naprawdę są bardzo poważne.
Myślę, że...
Ja myślę, pani doktorze, że tu nie wolno jak gdyby wprowadzać elementu emocji, tylko trzeba jasno i wyraźnie pokazać, jak bardzo możemy być uzależnieni w tym momencie.
To rozumiemy. Gościem tydzień temu był Janusz Kowalski. Rozmawialiśmy o tym i myślę, że nasi słuchacze i ja rozumiemy to wystarczająco dobrze. Natomiast w czwartek państwo w Sejmie po raz pierwszy, o ile ja sobie dobrze przypominam, od bardzo długiego czasu zagłosowali inaczej niż rząd. To wskazuje na to, że jednak podział jest większy niż energia, bo dotyczyło to środków, tym razem kultury. Więc pytam po prostu, czy mają państwo takie nastawienie, że jak nie chcę się zamieniać w eksperta, chciałabym się dowiedzieć w imieniu słuchaczy, co dzieje się po prawej stronie sceny politycznej i czy grożą nam przedterminowe wybory na przykład?
Nie, ja myślę, że przede wszystkim chcę panią redaktor uspokoić. Mam taką nadzieję, że jeżeli żadna ze stron, ani największy koalicjant, ani porozumienie nie będzie chciało wyborów, to tych wyborów nie będzie, dlatego że Solidarna Polska nie chce wyborów i nigdy, powtarzam, że nigdy nie będzie chciała oddać Polski w ręce wykonawców, tych ideologów, którzy w tej chwili szaleją w Europie, a takimi wykonawcami będą zarówno Platforma Obywatelska, jak i SLD, czy też pan Hołownia, niestety, bo takie symptomy również przejawia. W związku z tym my do tego na pewno nie przyłożymy ręki. Jeśli pani zobaczy na przestrzeni ostatnich czy w ogóle lat trwania Zjednoczonej Prawicy, która naprawdę bardzo dużo wniosła do Polski i właśnie dzięki temu, że realizowała program, na który umówiła się z Polakami, przycisnęła pedał tej prawdziwej, sprawiedliwej transformacji związanej z redukcją ubóstwa, które, powtarzam, właśnie rozpoczęło się wtedy za Balcerowicza, a potem już było jeszcze gorzej. Więc w tej sytuacji tutaj możecie Państwo na nas liczyć. Natomiast co do głosowania, są takie głosowania, które również wynikają z naszych przekonań. My mamy prawo też do, jesteśmy i mamy prawo do swoich przekonań, a także realizacji. Za transparentnością pan profesor Gliński, pan minister Gliński, którego zresztą sobie bardzo cenię, świetnie, rewelacyjnie przekazał te informacje. Transparentność była pełna. Natomiast co do kwestii wewnętrznej dyskusji w Zjednoczonej Prawicy, ona dotyczy spraw bardzo merytorycznych, czyli transformacji energetycznej, a także kwestii uzależnienia wypłaty środków unijnych od tak zwanej, powtarzam, praworządności. Zobaczcie Państwo, co dzieje się w sądach. Ostatni wyrok podważający wyrok wyższej instancji, postanowienie wyższej instancji w sprawie, przez sąd niższej instancji w sprawie pana sędziego Igora Tulei i pokazuje, jak groźna to jest sytuacja, kiedy sędziowie mają oparcie w elitach brukselskich, a nie w polskiej konstytucji i polskim prawie, które, powtarzam, stosują, a nie uchwalają. I to jest zasadnicza różnica. I to już zaczyna robić się bardzo groźne, dlatego potrzebna jest tutaj również nam ta wewnętrzna dyskusja, ale nie obliczona na to, że będzie ta, że ta prawica będzie w jakikolwiek sposób zmierzać do wyborów, bo tak nie będzie. To jest komunikat zły dla naszych konkurentów politycznych.
I to jest komunikat zły dla Państwa konkurentów politycznych. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję, bo muszę kończyć za chwilę serwis. Życzę wszystkiego dobrego. Europoseł Solidarnej Polski Beata Kempa była gościem poranka. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Cześć i chwała bohaterom.
Do usłyszenia.